Gościem poranka wnet jest pan dr Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Ostatnie wypowiedzi płynące z Kremla prezydenta Rosji Władimira Putina, ostro atakujące Polskę, naszą pamięć o historii, wypowiadające nieprawdziwe słowa dotyczące tego, co zdarzyło się we wrześniu 1939 roku. Jak pan myśli, czym są podyktowane?
Słabością. Słabością Putina i rosnącym znaczeniem Polski. Dlatego, że Rosjanie z Putinem na czele przez długie lata starali się milczeć na temat Polski, uważając, że to jest absolutnie nieważny element polityki zagranicznej rosyjskiej, w tym sensie, że Polska nie jest uznawana jako partner w stolicach, które dla Rosji są ważne. I nagle się okazało od pewnego czasu, że Polska jest rozpoznawana jako partner, czy to w Waszyngtonie, czy w Brukseli, czy w Paryżu, czy w Berlinie. I to powoduje, że Rosjanie zmienili taktykę. Postanowili atakować, postanowili ten wizerunek Polski podważać na forum międzynarodowym. I to stoi za jako podstawa tego bezprzykładnego kłamstwa, które w tej chwili jest szerzone z Moskwy na temat Polski.
Atakować, sięgając do archiwum stalinowskiego. Właściwie to, co powiedział prezydent Rosji, te słowa, które wydobywają się z Kremla i z Petersburga, to jest propaganda w stylu 1949 roku, tego okresu tuż powojennego, kiedy mówiono AK o współpracy AK, nie wiem, z Gestapo, kiedy mówiono o sabotażu na tyłach Armii Czerwonej.
Po pierwsze, rzeczywiście jest pewna analogia. Wtedy też Rosjanie byli na tym etapie, że musieli opinii publicznej w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych w szczególności, próbować tłumaczyć, że Polacy to przecież kolaboranci, faszyści i nie warto ich wspierać. To była podobna sytuacja. A Putin, który odwołuje się, a właściwie stosuje te metody przed pół wieku, to jest Putin ten sam, który powiedział, że przecież, że największą klęską Rosji był upadek Związku Sowieckiego.
Wtedy propaganda sowiecka właściwie często padała na podatny grunt. Kiedy pomyślimy o książkach, które dotyczyły gułagu, kiedy pomyślimy o świadectwach tych, którzy przeżyli Syberię, o Polakach, Herling Grudziński tak nie mógł opublikować swojej książki we Francji, nie mógł publikować książek w Wielkiej Brytanii, dlatego że tam źle pisał na temat Związku Sowieckiego. Teraz takiego podatnego gruntu po zachodniej stronie Europy nie ma?
To jest kwestia bliskiej przyszłości. Przekonamy się, jak ta kwestia się potoczy, dlatego że pytanie brzmi, czy i w jakiej formie i w jaki sposób w Berlinie, Paryżu będzie się rozważało stosunki z Moskwą jako stosunki sojusznicze. I jeżeli taki pogląd by przeważył, to wtedy możemy mieć do czynienia z podobną tendencją jak pół wieku temu, kiedy będzie się tłumaczyło wszelkie zbrodnie popełniane i byzeceństwa popełniane przez Rosjan, no jako coś przejściowego, cenę za to, że przecież mamy takiego dobrego sojusznika i tak dalej, i tak dalej. No jest polską racją stanu, by tę sytuację rzeczywiście tłumaczyć w taki sposób, by to nie uderzało w polskie interesy, przedstawiać to w ten sposób tak, żeby fakty były znane nie tylko w Polsce, nie tylko nad Wisłą, ale także i właśnie w Berlinie, Paryżu, Waszyngtonie czy Londynie.
Reakcja państw zachodnich, reakcja ambasad francuskiej, niemieckiej, amerykańskiej w Polsce była jednoznaczna, tak jak i jednoznaczna była dyskusja w Parlamencie Europejskim dotycząca paktu Ribbentrop-Mołotow, chociaż nie zmienia to wrażenia, że wtedy, kiedy Władimir Putin wypowiadał te kłamliwe słowa i oskarżenia wobec Polski, też z Brukseli, ze Strasburga płynęły oskarżenia pod adresem rządu polskiego, pod adresem łamania systemu praworządności. Czy te dwa fakty mają coś ze sobą wspólnego, czy też nie?
One mogą mieć, ale równocześnie się okazuje, że kłamstwo dotyczące początku II wojny światowej, próba zafałszowania tego obrazu z września 1939 roku, kiedy Polskę najechali Niemcy z zachodu i Rosjanie ze wschodu, że to jeszcze być może nie teraz, na szczęście nie teraz, że Putin z Rosjanami przesadzili i że jednak ciągle ta narracja fałszywa jest nie do zaszczepienia w umysłach ludzi, którzy mieszkają na zachód od Polski. Wydaje się, że to rzeczywiście się nie udało i tutaj Rosjanie z Putinem znaleźli się w defensywie. Oczywiście gwałtownie szukają rozwiązań. Jednym z tych pomysłów, które się rodzą w tej rosyjskiej głowie, jest próba skłócenia Polski w skali międzynarodowej z Izraelem, z środowiskami żydowskimi i temu właśnie jest poświęcona ta cała akcja z panem Kantorem, rosyjskim oligarchą, który organizuje tę chucpiarską imprezę w Jerozolimie za kilka dni.
I tam głównym bohaterem tego całego zdarzenia będzie właśnie prezydent Putin, który zdaje się przygotowywać opinię publiczną do tego, co zamierza powiedzieć tam właśnie w Jerozolimie, w miejscu bardzo symbolicznym dla świata, bo w Yad Vashem.
Tak, to jest smutne, że pamięć o tragedii Auschwitz, o tragedii Holokaustu, o tragedii narodów, które były ciemiężone przez Niemców i przez Rosjan podczas II wojny światowej, że ta pamięć jest instrumentalizowana w tej chwili w taki właśnie sposób. Ale polska odpowiedź, nasza odpowiedź spokojna jest dobrze rozumiana. I to, że pan prezydent Andrzej Duda nie będzie podczas tej uroczystości czy tego zgromadzenia w Jerozolimie zostało bardzo dobrze odebrane, także w Izraelu. Te uroczystości upamiętniające ofiary Auschwitz odbywają się w Polsce i tutaj będzie główny punkt ciężkości tej rocznicy obchodzonej w tym roku.
To już za tydzień rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz i obchody z tym związane. Teraz w cudzysłowie powiem, że to jest między innymi pana wina, że prezydent Putin atakuje Polskę, bo ta samodzielność energetyczna Polski, ta cała infrastruktura gazowa, która jest w Polsce budowana, jest właśnie nie po myśli Władimira Putina i rosyjskiej strategii.
Można powiedzieć, że wszelkie działania suwerenne Polski są nie po myśli, czy wbrew interesom rosyjskim, wbrew interesom pana Putina. I oczywiście nasze dążenie do energetycznej suwerenności, do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, do zerwania tej zależności przecież ciągnącej się już dekady od importu surowców z Rosji są postrzegane jako działania wymierzone w interesy rosyjskich firm czy rosyjskiej polityki zagranicznej. elektronicznej. Zdajemy sobie z tego sprawę i strategia, którą przyjęliśmy w Polsce, którą przyjęliśmy już dawno, a którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość już w drugiej kadencji, no, będzie zrealizowana, będzie dokończona. Nasze projekty niewątpliwie dadzą Polsce tę niezależność. To jest solą w oku rosyjskich polityków, dlatego że oni ciągle pamiętają, że rosyjskie wpływy sięgały na terenie Polski do Łodzi, a Królestwo Polskie było perłą w koronie carów przez jednak kilkadziesiąt dobrych lat, ponad 100.
Prowadziliśmy w zeszłym roku radiową kronikę budowy Baltic Pipe. Jest na jakim etapie teraz? Co tam się dzieje?
Gazsystem, który realizuje tę inwestycję, podpisał kontrakt na dostawy rur, które będą położone na dnie Bałtyku. To jest kontrakt z niemiecką znaną firmą Europipe. Budowa zacznie się w pierwszej połowie tego roku. Będzie trwała 2 lata sama konstrukcja. Wszystko jest na dobrej drodze, zgodnie z planami, harmonogramem. Będzie zakończone, tak jak to często Państwo słyszycie z mojej strony, w październiku 2022 roku.
A jak amerykańskie sankcje wpłyną na budowę Nord Stream 2?
Wydaje się, że opóźnią w ostatniej fazie budowy tej trasy rosyjsko-niemieckiej przesyłowej dla gazu, że opóźnią to mniej więcej przynajmniej o rok. Znowu pan Władimir Putin powiedział niedawno, że Nord Stream będzie ukończony pod koniec tego roku bądź w pierwszym kwartale 2021 roku. To oznacza opóźnienie o ponad rok w stosunku do pierwotnych planów. No, w tym sensie można powiedzieć, że te sankcje amerykańskie wobec firm zaangażowanych w budowę tego gazociągu niemiecko-rosyjskiego, że one zaczęły być skuteczne w ostatnim momencie.
Jak idzie rozbudowa gazoportu w Świnoujściu?
Zgodnie z planem będzie zwiększona przepustowość tego, możliwości przyjmowania skroplonego gazu o 50% w 2021 roku.
A z kolei energetyka, technologia atomowa, kiedyś w Poranku Wnet powiedział pan, że mamy wybudować 6 reaktorów atomowych. To jest zgodne z planem? To jest już wpisane do strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego?
To jest zgodne z planem. To ten program nasz nuklearny znalazł się zarówno w Krajowym Planie Energii i Klimatu, który został przesłany do Komisji Europejskiej, tak jak ze wszystkich krajów członkowskich było to pomyślane z końcem roku i będzie konsultowany jeszcze do czerwca, a równocześnie mamy tę strategię w polskiej strategii oczywiście energetycznej, no i mamy i przygotowujemy się do tego i rzeczywiście podtrzymujemy plan, który przewiduje, że w 2033 roku pierwszy reaktor będzie w Polsce czynny.
Do 2033 roku dużo czasu. Wcześniej powstanie na terenie Polski, powstanie czy nie powstanie sieć 5G?
Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, czy ona powstanie i w jakiej formie powstanie. Natomiast można na pewno powiedzieć, że ta nowa technologia niesie ze sobą zarówno wielkie możliwości, jak i wielkie zagrożenia. Dlatego, że możliwości to jest kwestia komunikacji lepszej, to jest kwestia czasem prawdopodobnie oszczędności energii, ale równocześnie jest tak, że ta sieć jest siecią, czy będzie siecią informacyjną, gdzie będzie można faktycznie rzecz biorąc w sposób dość łatwy monitorować całe życie gospodarcze i społeczne danego obszaru, czy danego kraju. związku z tym jest kluczową kwestią, kto będzie zaangażowany w budowę tego systemu i czy ten system będzie budowany bezpiecznie z punktu widzenia interesów polskiego państwa.
Ale też wolności każdego Polaka i każdego obywatela, bo sieć 5G daje możliwość, już teraz jest ta możliwość prawie doskonałej inwigilacji każdego naszego posunięcia, poczynania. Jak będzie 5G, to wzrośnie wielokrotnie ta możliwość, będzie zaglądane, będzie można zajrzeć przez internet do naszej lodówki, nie tylko, a do tego wszystkiego, panie ministrze, nie wiadomo, jak to wpływa na nasze zdrowie. Czy przypadkiem nie jest tak, że te wszystkie fale, które fruwają w powietrzu, nie są już szkodliwe, a czy nie będą jeszcze bardziej, jak te nadajniki będą rozstawione co 150 albo co 300 metrów?
Problem zdrowotny jest oczywiście ważny, ale jest technicznym problemem. To jest do zbadania, zmierzenia i
ale nikt nie chce tego
i przeciwdziałania ewentualnie, natomiast czy zabezpieczania. Natomiast problem inwigilacji i kontroli nad społeczeństwem, nad poszczególnymi obywatelami. No, mamy tego już przecież przykłady w Chinach. Sytuacja, w której można rozpoznać twarz człowieka, który przechodzi przez ulicę nie po pasach, tylko nielegalnie, a potem w centralnym systemie zablokować mu dostęp do pracy, kredytów i tym podobnych rzeczy, no to jest system absolutnie opresyjny. To jest realizacja tego marzenia o totalnym podejściu do sprawowania władzy i chińscy komuniści realizują to marzenie, które było marzeniem bolszewików 100 lat temu.
A czy właśnie my, budując ten system, nie pomagamy tej w przyszłości jakiejś władzy, która nie będzie miała myśli związanej z wolnością, tylko myśli związanej z kontrolą, czy nie ułatwimy jej zadania, bo przecież chińscy komuniści, albo nie tylko chińscy komuniści, bo inni też chcą kontrolować, zapukają do naszego domu i co wtedy, panie ministrze?
No więc ja nie chciałbym, żeby chińscy komuniści pukali do naszych domów i to jest odpowiedź na pana redaktora pytanie.
Za którą bardzo serdecznie dziękuję. Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Na zegarze godzina 8:33. A my pędzimy do Brukseli. Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakim echem w sztabie NATO odbiły się słowa Władimira Putina dotyczące historii Polski? Co tam się mówi, jak się je interpretuje?
Powiem szczerze, że do tej pory część z ambasadorów w Radzie Północnoatlantyckiej zwróciła uwagę na te słowa w rozmowach ze mną, ale temat ten nie stanął jeszcze na agendzie NATO.
Ten temat nie stanął, natomiast prezydent Rosji powiedział coś dalszego. Powiedział, że w tej chwili stosunki Rosja-NATO są właściwie zamrożone, że trzeba było usiąść i pomyśleć o tym, w jaki sposób przeprowadzać manewry, gdzie rozmieszczać wojsko, żeby te stosunki były znormalizowane, więc wypowiedział dalsze myśli dotyczące współczesnego świata.
No tak, oczywiście to jest zrozumiałe, że NATO musi z Rosją w jakiś sposób rozmawiać. Pewne kanały komunikacji pozostały otwarte. Natomiast w związku z sytuacją na Ukrainie NATO jasno postawiło pewne kwestie. Rzeczywiście spotkania w pewnych formatach zostały wstrzymane. Natomiast zarówno są otwarte pewne kanały polityczne. Co jakiś czas zbiera się Rada Północnoatlantycka z przedstawicielem Rosji przy tej Radzie. My oczywiście pozwaliśmy, nie tylko jako Polska, ale jako cała Rada, są tam pewne warunki brzegowe tych spotkań. Między innymi chcemy, żeby rozmowa o sytuacji na Ukrainie była ich częścią, ale także, żeby ten dialog był wzajemny, tak, czyli żeby to było ewentualnie wzajemne informowanie. No i to raczej widzimy brak pewnej chęci ze strony Rosji. No to począwszy od tego, że Rosja od dłuższego czasu nie ma swojego stałego przedstawiciela przy Radzie Północnoatlantyckiej, jest Charles Duffer. A przechodząc do tej kwestii, którą poruszył prezydent Putin, czyli swego rodzaju transparencji, czy też porozumień rozbrojeniowych, tak, jak najbardziej. Oczywiście one powinny mieć miejsce, rozmowy w tym kierunku powinny być prowadzone, ale na takich warunkach, które na pewno nie będą osłabiały pozycji NATO, a przypomnijmy, że w tym momencie mamy taką sytuację, gdzie Rosja, łamiąc pewne traktaty rozbrojeniowe, doprowadziła do sytuacji korzystnej dla siebie w pewnych obszarach. Można się tutaj sięgnąć pamięcią wstecz do porozumienia rozbrojeniowego CFE, które również przez Rosję zostało złamane. To jest porozumienie o zbrojeniach konwencjonalnych, ale w tym momencie mówimy także o sferze nuklearnej, potencjalnie także nuklearnej, w ramach porozumienia INF, czyli porozumienia dotyczącego pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu. No to stawia szczególnie Europę w dosyć trudnej sytuacji strategicznej, więc wydaje się, że jeśli prezydent Putin jest gotowy do porozumień, które przywrócą pewien stan poprzedni, to myślę, że NATO będzie tym zainteresowane, ale obawiam się, że będzie to trudne ze strony Rosji.
Tym bardziej trudne, że też pewno strategzy na Kremlu myślą o tych wielkich manewrach. Największe od 30 lat ćwiczenia wojskowe rozpoczną się kiedy?
W zasadzie już niedługo, ponieważ przerzut wojsk amerykańskich rozpocznie się już w następnym miesiącu. Natomiast ich faza europejska to jest kwiecień, maj tego roku.
20 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie przerzuconych do Europy podczas tych manewrów?
Tak, tak, tak. W sumie z komponentem miejscowym będzie to około 30 tysięcy, jeszcze dodajmy do tego wojska państw ćwiczących. One będą mniejsze niż wojska amerykańskie, ponieważ jest to ćwiczenie głównie amerykańskie. Amerykanie postawili sobie taki cel, żeby przede wszystkim skupić się na razie na własnych siłach, chcą w takim wymiarze narodowym z pewnym udziałem sojuszniczym przećwiczyć ten element ćwiczebny. No i rzeczywiście jest ten komponent natowski, powiedzmy, ma charakter pomocniczy, ale być może w następnych edycjach będzie to wyglądało trochę inaczej.
Duża część tych manewrów, albo prawie całość, będzie na terenie Polski.
Może być, że taka faza docelowa, czyli faza przyjęcia sił, ich integracji, tak, te siły w momencie, gdy wyodwują się częściowo drogą morską, częściowo drogą lotniczą i zmierzają w miejsce integracji, gdzie oddziały jakby ponownie się zgrywają, dokonują się też pewne manewry forsowania rzek, tak, jakby forsowania pewnych przeszkód lądowych, działania takiego manewrowego w ramach wygranej formacji wojskowej, i to rzeczywiście będzie miało miejsce głównie w Polsce. Ale także będą elementy w państwach bałtyckich. Już takie bojowe, manewrowe, tak? Natomiast duża część fazy logistycznej to jest Holandia, Niemcy.
Bo ćwiczy się wojsko na wypadek zagrożenia ze strony Rosji, na wypadek ataku ze wschodniej strony.
No cóż, tak, trzeba te sprawy postawić jasno. Rosja jest największym potencjalnym zagrożeniem dla NATO. NATO musi przygotować swoją możliwość wzmocnienia To jest element strategii obronnej NATO, która składa się z wysuniętej obecności, której elementy mamy na wschodniej flance, oraz z wzmocnieniem, to są decyzje szczytu warszawskiego. No i Amerykanie udowadniają, że są tym największym z sojuszników poprzez właśnie to ćwiczenie, w którym można powiedzieć, wracamy do pewnych dobrych praktyk z czasów zimnej wojny, gdy niestety trzeba było tego typu kwestie ćwiczyć.
A jaki będzie wkład Polski w te wielkie manewry?
To będzie zarówno Korpus Północ-Wschód, którego jesteśmy państwem ramowym, w tym momencie dowodzi generał broni Wojciechowski. To są pewne elementy wojsk manewrowych, które będą brały udział razem z wojskami amerykańskimi. Nawet pewne poddziały Wojsk Obrony Terytorialnej będą brały udział w tym ćwiczeniu. A tak jak powiedziałem, główna rola to są wojska amerykańskie.
Czy jest ta solidarność państw NATO w stosunku do tego, co dzieje się w Iraku, w stosunku do tego, co dzieje się w Libii, w stosunku do tego, co dzieje się w Iranie?
Jest pewne zrozumienie, tak mi się wydaje. Tak? Nikt nie kwestionował przesłanek amerykańskiej decyzji związanej z, nazwijmy to, neutralizacją generała Sulejmaniego. I nikt też nie kwestionował punktu wyjściowego, czyli dyskusji na temat tego, co NATO mogłoby zrobić więcej na Bliskim Wschodzie. Oczywiście pytania szczegółowe pozostają na najbliższą przyszłość. Podstawowym takim pytaniem jest tak zwane end state, czyli co chcemy osiągnąć? Osiągnąć poprzez ewentualną rozszerzoną misję. No i dalej pytanie o to, jak ona miałaby wyglądać, tak? Czy skupić się na zadaniach szkoleniowych, czy zadania szkoleniowe miały być poszerzone o tak zwany element asystowania w misjach bojowych, czy chodzi tylko i wyłącznie o dokończenie misji związanej z likwidacją Daesh, czy też jakieś inne elementy. No, sytuacja na południu i na Bliskim Wschodzie jest bardzo złożona. Mamy do czynienia z konfliktami w Libii, jest wojna w Syrii, jest dokończanie likwidacji państwa islamskiego na terytorium zarówno Iraku, jak i Syrii. Akurat NATO uczestniczy tylko w tej części dotyczącej Iraku na zaproszenie rządu irackiego. Są No jest oczywiście sytuacja konfliktowa związana z Iranem, tak? Także no i do tego dochodzi Jemen na południu. Także tych ognisk zapalnych jest kilka i ta strategia na to musi być spójna i środki muszą być dobrane do celu.
Dzisiaj rozpoczyna się wielka konferencja w Berlinie na temat przyszłości Libii. Czy tutaj NATO występuje jako podmiot? Czy to jest dyskusja mocarstw Rosji, Turcji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych?
Nie, w tym momencie NATO nie występuje jako podmiot, ale dyskusja, nazwijmy to bliskowschodnia, czy też południowa, wewnątrz NATO być może doprowadzi do jakiegoś zmienia stanowisk. Tutaj zwracam uwagę na pewną zasadniczą trudność. Wewnątrz NATO nie ma do końca spójności wobec tego konfliktu. Na przykład Turcja wspiera uznawany przez ONZ rząd w Trypolisie, podczas gdy Francja, podobnie zresztą jak Rosja, jest bliższa wsparciu koalicji wokół generała Haftara.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ambasadorze, za rozmowę.
Ja dziękuję również.
Tomasz Szatkowski. My też życzymy miłego dnia. Tomasz Szatkowski, ambasador Rzeczpospolitej przy NATO, był gościem Poranka Wnet, a teraz patrzymy na naszą playlistę, co mamy do wyboru. Ostatnie, Madrugada.